Kolejne nasze spotkanie na Eucharystii, która przypomina nam o wielkiej mocy Boga, który przychodzi do człowieka ze swoją miłością. Jezus mówi do swoich uczniów o problemach dnia codziennego. Mówi o tajemnicy zbawienia, o wejściu do Królestwa Niebieskiego. I wydaje się, że to wszystko stanowi jakiś poważny problem, dlatego że pojawia się to, co jest bogactwem. To, co jest wartością materialną. I Chrystus ostrzega uczniów, mówi, nie przywiązujcie się do tego, dlatego że jest to zgubne, że jest to tylko na krótki czas. I myślę, że w każdym z nas jest ta walka duchowa, która sprawia, że stawiamy pytanie, czy ja dzisiaj chcę być bogaty przed Bogiem? Czy chcę uwierzyć w to, że Bóg chce mnie uczynić szczęśliwym? Tak wielu z nas przeżywa podobny problem jak Gedeon. On nie był człowiekiem szczęśliwym. Żył w ciągłej niewoli. Żył w ciągłym lęku. Czuł się zagrożony. Ale kiedy Pan przychodzi do niego i mówi o błogosławieństwie, mówi o łasce, której chce mu udzielić, Gedeon ma wątpliwości. Panie, przecież ja cierpię. Przecież jestem chory, jestem słaby, jestem niedoskonały, jestem grzeszny. Tak mówi każdy z nas. I co wtedy się dzieje? Pan Bóg chce uczynić znak dla każdego z nas. I takim pierwszym znakiem uzdrowienia człowieka jest sakrament pokuty i pojednania. To jest droga, która pozwala nam doświadczyć bogactwa łaski, miłości, miłosierdzia Boga. Czy w to wierzę? Czy jestem o tym przekonany? Czy mam w sobie właściwą motywację? Kochani, w wielu sytuacjach naszego życia jest to jedyny właściwy wybór, który może doprowadzić nas do pełnego spotkania z Chrystusem. I myślę, że trudno w kontekście codziennego życia odczytać tą wolę Bożą. Odczytać to, co Bóg chce powiedzieć każdemu z nas. I tu chcę nawiązać do dwóch tekstów z Pisma Świętego. Pierwszy tekst z Ewangelii Świętego Marka, 1:23-28. Myślę, że w najbliższym tygodniu trzeba by sięgnąć do tego tekstu i przemyśleć, przemodlić i zastosować w swoim życiu. Przychodzi człowiek opętany do świątyni. Przyprowadzają go. I co się okazuje w tej synagodze, w tym miejscu świętym? Jezus mówi znamienne słowa. Milcz i wyjdź z niego. Obraz człowieka, który jest owładnięty działaniem złego ducha. Często, kiedy zły duch nas ogarnia, wtedy mówimy rzeczy złe. Źle oceniamy innych, źle oceniamy własne życie. I wtedy trzeba powiedzieć, milcz i wyjdź z niego. W różnych sytuacjach naszych spotkań często doświadczamy działania złego ducha. I to jest obraz człowieka owładniętego wielkim złem. Jesteś na spotkaniu rodzinnym, piękna atmosfera. I w pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, jeden z członków rodziny zaczyna mówić rzeczy głupie, bezsensowne i beznadziejne, które obrażają wszystkich zgromadzonych. Atakując Pana Boga, atakując Kościół, atakując księży, atakując ludzi wierzących. I zastanawiamy się, dlaczego to zrobił? Dlaczego w tym momencie został owładnięty tym złem, które zaczyna zionąć jako nienawiść, jako złość, jako agresja? Jak my wtedy mamy się zachować? Co mamy zrobić, żeby powstrzymać człowieka od nienawiści? Powstrzymać człowieka od tego, co jest złem. Znamienne jest to, że zły duch wdarł się w tym człowieku do synagogi. Często widzimy te problemy w rodzinach, kiedy wdziera się do kościoła, kiedy jesteś bez Jezusa, możesz być owładnięty tą złą mocą. Trzeba się poddać Chrystusowi i zamilknąć. Co się dzieje wtedy w człowieku? Zostaje przezwyciężona pogarda, narzekanie, wszelka apatia, utyskiwanie nad sobą samym. Często nam, kapłanom, zdarza się, że przychodzą do nas ludzie i zaczynają mówić: proszę księdza, moje życie jest bezsensowne. Proszę księdza, ja się wypaliłem. Proszę księdza, ja nie widzę miejsca dla siebie w życiu. I ciąg problemów. I wtedy pada jedno pytanie. Czy jest w twoim sercu miejsce dla Chrystusa? Bo ty mówisz o sobie, mówisz o swoich problemach. Ale znaczy, że często nie mówisz ty sam, tylko zły duch przez ciebie przemawia. Dlaczego przemawia? Dlatego, że znalazł furtkę, którą otworzyłeś dla niego. Kiedy otwierasz tę furtkę, on się wdziera i robi taki zamęt, robi taki bałagan, że naprawdę trudno ocenić wtedy, czy to, co ja mówię, jest moje, czy jest zewnątrz. I tak stało się z tym człowiekiem. On był cieleśnie, ale przez niego fizycznie przemawiał zły duch. Został ogarnięty, został opętany, został zniewolony, został ograniczony. I kiedy Jezus patrzy na niego, patrzy na niego z miłością i miłosierdziem. Bracie i siostro, trzeba nam często zobaczyć właśnie w sobie, czy to, co jest, co się dzieje we mnie, czy to jest autentycznie moje. Czy to jest moje życie, czy to jest życie innych. Czy to są moje sprawy, czy ja ciągle żyję sprawami innych ludzi. Jezus Chrystus przynagla nas do tego, żebyśmy w jakimś momencie zaczęli żyć swoim życiem. Nie życiem twoich wnuków, twoich dzieci, twojego męża, twojej żony. Ale zacznij żyć życiem swoim w obecności Pana. Zacznij żyć życiem, kiedy ty przychodzisz do Niego i mówisz: Panie, mam problem. Mam w sobie lęk, mam w sobie niepokój. I wtedy Pan będzie starał się przezwyciężyć to. Zobaczmy, kiedy szatan dotyka twoich bliskich, to pojawia się ogromny problem, polegający na tym, że nie masz siły, nie masz władzy. Tak często spotykam się, kiedy spowiadają się ludzie starsi, Mówią, proszę księdza, mój syn pije. Pije już kilkanaście lat. I kiedy patrzę na niego, to ciągle chce mi się płakać. Mam taki żal wewnętrzny, mam ból. Ale proszę księdza, ja nie tracę nadziei. Nie tracę nadziei, że on kiedyś wyjdzie z tego, że Pan da mu siłę, aby uwolnił się z tych kajdanów, z tej niewoli. Święty Grzegorz Wielki, mój czcigodny patron, w nawiasie dodając, mówi tak. Ludzie święci, postawieni wobec doświadczeń, umieją się przeciwstawić zarówno tym, którzy ich zwalczają, jak i tym, którzy usiłują wprowadzić ich w błąd. Przeciwko pierwszym podnoszą tarczę cierpliwości. Przeciw drugim kierują oręż pouczeń. W obydwu rodzajach walki osiągają niezwykły stopień męstwa. Cierpiąc, pokonują swych nieprzyjaciół. Współcierpiąc, prowadzą słabych do zbawienia. Tamtym sprzeciwiają się, aby nie odciągnęli innych. O tych się zaś lękają, aby zupełnie nie zeszli z właściwej drogi. Dwa rodzaje walki. Tym, którzy są nieprzyjaciółmi i tym, którzy są zagubieni. Dwie kategorie ludzi, którzy przeżywają swoją walkę duchową. Nieprzyjaciele to ci, którzy nie mają w sobie pokoju serca. Ci wątpiący, słabi potrzebują tej mocy. I zobaczmy, że w wielu sytuacjach takim problemem jest samooskarżenie jako działanie złego ducha. Trzeba to przezwyciężyć i prosząc Jezusa o uzdrowienie wewnętrzne, skierować się ku temu, co jest modlitwą wspólnoty. Całą wspólnotę Kościoła trzeba wtedy prosić, aby modlili się o to zwycięstwo nad złym duchem. I drugi problem, który pojawia się w tej walce duchowej, to fragment z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 10, werset 38 do 42. Rzecz dzieje się w Betanii. Troje rodzeństwa. Maria, Marta i Łazarz. W nawiasie mówiąc, niedawno u nich byłem w maju. Odwiedziłem ich. Bardzo fajni ludzie. I co tam się dzieje? Pan Jezus przychodzi tam ze swoimi uczniami. Dwie kobiety. Dwa dynamizmy. Dynamit. Chodzący z jednej i z drugiej strony. I Marta, która mówi do Pana Jezusa: Panie, czy ci to nieobojętne, że moja siostra zostawia mnie samą przy usługiwaniu? Znaczy, to nie jest pytanie. To jest oskarżenie. Panie Jezu, Ty siedzisz z Marią tutaj, a ja za przeproszeniem w tej kuchni zasuwam jak mały samochodzik. Weź powiedz jej, żeby ona się wzięła w garść. Jakże często w tych naszych relacjach, kiedy zaczyna brakować miłości, pojawia się oskarżenie. Oskarżenie, które powoduje to, że człowiek nie jest szczęśliwy. To oskarżenie może wyrażać się w postawie zazdrości, narzekania, niezadowolenia. Ale jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo polegające na tym, że czasem inni chcą rozwiązać nasze problemy. Mądre ciocie, sympatyczne babcie, które chcą rozwiązać problemy swoich dzieci i wnuków, narzucając im pewien sposób myślenia i wartościowania. I zobaczmy, jest to niebezpieczne, dlatego że w jakimś momencie ta nasza interwencja powoduje to, że ten drugi człowiek jest rozdrażniony. Rozdrażniony dlatego, że w jakimś momencie dochodzi do tego, że my powodujemy kolejne konflikty. Dobre pouczenia, dobre wskazówki prowadzą do tego, że ten człowiek nie jest jeszcze przygotowany, żeby to wszystko przejąć. I może trzeba zmienić kolejność i zacząć od modlitwy, pokuty, wyrzeczenia. Jak się trochę ustabilizuje twoje życie i Pan Bóg cię oczyści, wyrówna wszystkie te chropowatości twojego życia, to On ci da wiele pokory. Da ci wiele miłości, da ci wiele miłosierdzia. Jak to przeszlifuje wszystko, to wtedy z całą pokorą możesz pochylić się nad nędzą drugiego człowieka. Zacząłeś od tego? Jeżeli nie, trzeba zrobić małą korektę i zacząć najpierw od samego siebie. Bo dobre, święte rady są cudowne dopiero wtedy, kiedy spotykamy się na płaszczyźnie miłości, płaszczyźnie dialogu. Patrząc na nasze codzienne życie, nie można narzucać innym własnej woli. Bóg zna serce i wolę człowieka. Potrzebny jest czas na przyjęcie łaski Bożej, która staje się lekarstwem dla człowieka. Potrzebna jest miłość i zaufanie. I wtedy można obrać tę najlepszą cząstkę. Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy tu na Eucharystii, chciałbym, abyście obudzili w sobie miłość i zaufanie do Pana Boga. Ostatnio mówiłem o miłości i radości na spotkaniu. I popatrzyłem na was i powiedziałem, macie wielką miłość, ale brakuje wam radości. Ale dzisiaj, kiedy patrzę na was, patrzę i mówię, macie miłość, ale wydaje mi się, że nie macie jeszcze zaufania do Pana Boga. Bo gdybyśmy mieli zaufanie, to On dzisiaj wszystkich po kolei nas by uzdrowił. Po kolei każdego z nas, z każdego problemu, każdej trudności, każdego niepokoju. Ale dlaczego nie przyjmujemy tej łaski? Bo nie mamy do Niego zaufania. To jest tak na zasadzie takiej dziwnej postawy ludzkiej. No, Panie, uzdrów mnie, ale nie zmieniaj mojego życia. Ja chcę nadal tkwić w tym wszystkim, co było dotychczas. No. A Pan Jezus mówi, tego nie da się zrobić. No. Najpierw trzeba zburzyć to wszystko, żeby wybudować coś nowego, coś piękniejszego. A my mówimy, Panie Boże, no, budować to możesz sobie, ale tutaj nie burz naszego spokoju, naszej takiej bylejakości, takiej codzienności, gdzie nic się nie dzieje, kiedy jest święty spokój, kiedy wydaje się wszystko przyklepane, wygłaskane, ale nie ma tam życia, nie ma tam szczęścia, nie ma tam obdarowania, nie ma tam miłości. Znaczy, jak to bolesne jest, kiedy spotykamy ludzi o tak zwanych twardych, suchych relacjach. Oni się nigdy nie uśmiechną, nigdy nie spojrzą na ciebie, są oficjalni, są pewni, że to, co mówią, to, co robią, jest najważniejsze i najlepsze. Tacy mogą być kapłani, tacy mogą być nauczyciele, tacy mogą być dyrektorzy, tacy mogą być rodzice. Moje zdanie, moje przekonanie jest najważniejsze. Ty natomiast masz słuchać. Myślę, że nie jest to dobry kierunek. I dlatego dzisiaj chcemy powiedzieć, Panie Jezu, uwolnij nas od schematów. Uwolnij nas od fałszywego obrazu naszego życia. Panie, uwolnij nas od naszej nędzy moralnej. Uwolnij nas od naszego zniechęcenia, od naszych słabości. Pozwól, aby ta miłość, którą Ty dajesz, mogła nas uzdrowić, przemienić i nadać sens naszemu życiu.